Serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Ojciec Zdzisław wita wszystkich, którzy jeszcze nie śpią i pragną z nami być, tym bardziej korzystając z obecności naszego gościa, pani profesor doktor habilitowanej Józefiny Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, a będziemy rozmawiać jeszcze przez godzinę o skutkach reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. Myślę, że jestem wyrazicielem też i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, że wyrazimy naszą wdzięczność pani profesor, która po tylu godzinach jeszcze jest dyspozycyjna, ponieważ jest bardzo dużo telefonów. Dlatego od razu pragnę państwu oddać głos. Już są następne telefony. A przypomnę całej rodzinie Radia Maryja. Rozmawiamy o skutkach reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. Odbieramy pierwszy telefon po północy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotrek z miejscowości Brodnica.
Witamy pana
również
Piotra.
Kierowca samochodu ciężarowego.
Witamy.
Jadąc wieczorem, czy w ciągu dnia słuchamy często właśnie Radia Maryja, bo to jest chyba jedyne radio, które mówi prawdę i gdzie może się każdy z nas, Polaków, wypowiedzieć i szczerze powiedzieć bez żadnej komercji i cenzury. I witam panią profesor. Życzę wytrwałości.
Dobry wieczór. Dziękuję.
Panie profesor, z punktu widzenia osoby takiej, no powiedzmy, szarej, zwykłego pracownika, ja pracuję jeszcze w firmie, powiedzmy, częściowo państwowej. Ja na system poprzedni nie mogę narzekać. Nie chcę tu żadnego populizmu w ogóle wprowadzać, ale powiem tak. Te pieniążki, które ja zarobię, ja mam od tej sumy odprowadzany podatek. Ja na poprzedni system nie mogę z tego względu narzekać. Każdy socjal, czy socjalne, to, co się należy pracownikowi, mam w 10 czy 15 i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że dzisiaj w Niemczech, właśnie wracam z Berlina, taką krótką trasę właśnie miałem, kupiłem cukier po 2,60 zł. I troszeczkę mnie tak też, że tak powiem, zaskoczyło, bo ta pani w tym supermarkecie widzi, że biorę 20 kilo i mówi Polonia. A wie tak, Polonia. No i się uśmiecha, no oczywiście. W ubiegłym roku w takiej miejscowości niedużej koło między Toruniem a Golubiem, Ostrowite, potężna cukrownia, która produkowała cukier dla Coca-Coli dla Stanów Zjednoczonych, czy tam jest ta produkcja, została zniszczona. I wie pani co, ja nie mogę się z tym pogodzić. No, jak można naszą polską gospodarkę do tego stopnia niszczyć? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja nigdy nie zauważyłem, żeby polscy emeryci, renciści, mając przepracowane te 60 czy 65 lat, zasłużoną emeryturę, jechali gdzieś na wycieczkę, tak jak to widać na zachodzie. Są autobusy, są autokary, gdzie widać tylko ludzi, którzy za swoją pracę mają, że tak powiem, złotą swoją jesień. Tego u nas w Polsce nie widać. Martwią się o to, żeby im starczyło na leki, na to, żeby pójść do lekarza i oby, nie daj Boże, nie chorować. A mając tą emeryturę, no to mają wnuków, mają rodzinę pomóc, bo pomagają. Nie oszukujmy się, ale mając dzisiaj w rodzinie emeryta czy rencistę, my o nich dbamy, pielęgnujemy ich z tego względu, żeby jeszcze nas wspomagali finansowo. No to jest nie do zrozumienia po prostu. Ja przepraszam, że troszeczkę się denerwuję, ale człowiek chciałby... Tak, dziękuję bardzo za Radio Maryja, że człowiek może się wypowiedzieć. I ja bym proponował, żeby ojciec dyrektor zaprosił kierowców, to powiedzą, bo kierowca, wydaje mi się, w ruchu międzynarodowym wie i widzi, co się dzieje. I taki człowiek, który zwykły człowiek, on widzi to i z perspektywy normalnej perspektywy i spojrzenia takiego czasu widzi, że jest coś źle. No jest źle i zrobiłby to inaczej. Ja nie wiem, dlaczego nasz rząd akurat tak postępuje, a nie inaczej. Nie dba o ludzi. Ja osobiście jestem bardzo zaskoczony. Nie głosowałem na tą partię, na tą opcję polityczną. No nie wiem. W każdym razie chodzi mi o to, że my nie powinniśmy chyba wystąpić, bo już w tej chwili, na chwilę obecną, powiem tak, że Polski chyba już nie będzie i w chwili obecnej jest jakiś taki duży znak zapytania. No, stoimy na parkingu, powiem tak z autopsji własnej, stoimy na parkingu, od maja Niemcy otwierają rynek pracy. Jeżdżą już niemieccy pracodawcy z taką propozycją, że chcą zatrudnić polskich kierowców. I oni warunki dają naprawdę o wiele, wiele lepsze, aniżeli w Polsce. I co się wiąże z tym? No wiąże się to, że my pozostawimy swoje rodziny w Polsce po to, żeby jakiś tam ten byt zapewnić. Nie, bo nasze państwo niestety, ale nie dba o pracownika. I tutaj jeszcze tam do przedmówcy któregoś wrócę, że właśnie no, zarobimy te uczciwe 3000 czy tam te 1800 zł, no ja jako kierowca zarobię troszeczkę więcej, ale ja mam odprowadzany ZUS tylko 1200 zł, reszta, jak to mówi pani profesor, przyznawał pod stołem. No i gdzie tu jest ta sprawiedliwość? Nie chciałbym tu przedłużać. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. A przy okazji wszystkich kierowców, którzy w tej chwili może nas słuchają, zresztą jak pan wie, zawsze pozdrawiamy kierowców, bo wiemy, że ich los, ich dola nie jest łatwa i tym bardziej chcemy też im towarzyszyć przez Radio Maryja.
Przepraszam, że troszeczkę byłem zdenerwowany i tak może nie...
Nie, wszystko było bardzo dobrze. Proszę być spokojny.
Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.
Pani profesor,
szczęść Boże. Radia Maryja. Bardzo się cieszę, że takie radio istnieje i że możemy się wypowiedzieć. My, prości ludzie, możemy się wypowiedzieć w tym radio. Wszystkiego dobrego, wszystkiego naprawdę wspieramy modlitwą i jak możemy też materialnie.
Bóg zapłać. Jeżeli jakiekolwiek dobro, to na chwałę Bożą. A teraz już oddajemy głos pani profesor.
Bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo trafne są pana obserwacje i bardzo, bardzo ciekawe analizy. I jak widać z tego, co pan mówi, pan bardzo dokładnie obserwuje, co się dzieje w naszym kraju i bardzo słuszne wyciąga pan wnioski z tych obserwacji. Więc ja chcę powiedzieć, że rozwój kraju, jego bogactwo powinno służyć wszystkim. Jeśli tak nie jest, to jest oczywiście wina rządzących, nie wina tych, którzy pracują. My pracujący możemy tylko zrobić tyle, bardzo uczciwie wykonywać swoją pracę. Ale w społeczeństwie demokratycznym, i powtórzę to jeszcze raz, my możemy naprawdę bardzo dużo, dużo zrobić. My możemy iść do wyborów i możemy po prostu wybierać, możemy wykorzystywać procedury demokratyczne. Trzeba wykorzystywać także działalność związków zawodowych i związki zawodowe są przecież po to, żeby broniły pracowników, żeby dbały o poprawę warunków pracy, wynagrodzenia za pracę, przestrzegania prawa pracy. Jeśli tak nie jest, to źle budujemy nasz ustrój i źle budujemy nasz porządek społeczny. No i daj Boże, żeby przybyło nam determinacji, rozumu, wytrwałości i odpowiedzialności za własny kraj i za własny naród, aby ten porządek i ten układ społeczny i gospodarczy, który powstaje, był po prostu prawidłowy i służył wszystkim, a przede wszystkim, żeby bronił tych, którzy są słabsi i nie są w stanie obronić się sami.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy. Kto się do nas dodzwonił?
Anna z Podkarpacia.
Witamy panią Annę.
Niech będzie błogosławiona Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam panią profesor.
Dobry wieczór pani.
Tak bardzo słucham ciekawie to wszystko i szkoda, że dopiero po 10 latach dowiaduję się, jakiego błędu dokonałam, wpisując się na drugi filar. A więc no, zostałam pochłonięta w ten haczyk i no mam już te 55, do 60 zostało mi 5 lat. No i teraz jestem w takim no troszeczkę dylemacie, jak mi Pan Bóg pozwoli dożyć jeszcze tej 60, to jaka jest moja sytuacja, skoro ja 40 lat pracy będę mieć wówczas i jak ta moja emerytura będzie wyglądać? Mam jeszcze okazję przejść na tak zwane świadczenia emerytalne, ale tu słyszę, że w 2008 roku już poszły znowu jakieś inne ustawy. No i nie wiem. Już się teraz całkowicie pogubiłam w tym wszystkim. I takich jak ja jest na pewno mnóstwo ludzi. Jak wygląda nasza sytuacja? No my jesteśmy jakimś takim dziwnym pokoleniem, bodaj się w nieciekawych czasach rodził, ale no nasze pokolenie, no właśnie ten 55 rok, 49 do tego 60, no to jesteśmy no tak po macoszemu traktowani. Lata pracy i co? I tak jak tu przedmówca mój mówił, że no niestety, ale no wyjechać na Bahama chyba nie będę mogła.
Pani Anno, no, bardzo dziękujemy.
No jest mi bardzo przykro słuchać takich rzeczy, bo no jest mi przykro. Po 40 latach pracy, żebym ja miała jeszcze kogoś żebrać o pomoc, to coś nie tak. No tak, taką refleksją, bo no cóż, za błędy się płaci, ale nie sądziłam, że to aż nasze rządy tak pokierują nami, naszym losem, że to jest nie do pomyślenia.
Pani
po prostu
Anno,
nie do pomyślenia.
Ale nie tracimy nadziei, może...
No ja nie tracę nadziei, bo mam jeszcze wiarę w Boga i mam nadzieję,
właśnie,
że coś się to odkręci, że się Polacy jakoś obudzą. No ale... nigdy nie głosowałam na tą opcję, która to teraz rządzi i tak no troszeczkę mam podwójny ten żal, że dlaczego inni Polacy nie myślą racjonalnie.
Może
właśnie
chcemy
obudzą.
Wspólnie uczyć się myśleć.
No będziemy. Mam nadzieję.
To co, może już zostawimy
tak.
Czas innym, a pani profesor się ustosunkuje. Prosimy przejść na odbiór.
Bardzo proszę, przejdę na odbiór.
Serdecznie panią
pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Pani Anno, nie pani sama dała się nabrać. Nabrało się wiele milionów osób. Ta propaganda, która nazywana tak elegancko PR-em, była tak intensywna i była tak zmasowana, że ludzie uwierzyli, nawet rozsądni ludzie uwierzyli w ten miraż wysokich emerytur, które miałyby powstać z tych działań otwartych funduszy emerytalnych. Dzisiaj wiemy, że nic takiego nie nastąpi, że po 11 latach inwestowania przyniosły jedna złotówka, przyniosła 8 groszy dochodu. I oczywiście nikt z nas nie włożyłby do banku swoich pieniędzy, żeby dostać po 11 latach z jednej złotówki 8 groszy. Więc dokładnie widzimy, jakie to są dochody. Moim zdaniem musimy walczyć o to, aby emerytury były obliczane według systemu solidarnościowego, według tego systemu, który był do końca 2008 roku. Inaczej po prostu, tak jak pani słusznie zauważyła, ludzie starzy, niezdolni do pracy, kiedy już po, tak jak pani tu mówi, po 40 pewnie kilku latach ciężkiej pracy, nie będą w stanie z tego świadczenia utrzymać się nawet na najskromniejszym poziomie i będą musieli sięgać po pomoc społeczną. Tak, do tego nie możemy dopuścić i musimy bardzo dużo pracować, musimy bardzo dokładnie starać się zrozumieć, na czym polega ten system, na czym polega zło tego systemu, na czym polega oszustwo, które się zawiera w tym systemie. Może nawet nie tyle oszustwo, nie chciałabym nawet może używać takiego ostrego słowa, ale po prostu sposób przedstawiania taki, który po prostu nie daje szans zwykłemu człowiekowi, nawet prostemu prawnikowi, osobie wykształconej, zrozumienia, na czym polega istota tego, co zostało stworzone. Ci, którzy to stworzyli, dzisiaj mówią, myśmy przecież mówili, że emerytury będą niższe, ale nikt nie mówił, że one będą istotnie niższe, że będą o połowę, czy nawet o ponad połowę niższe. A to, że one nie mogą być tak niskie, to nie tylko już dotyczy jakby jednostkowych losów poszczególnych osób, które będą odbierały te niskie emerytury, ale niskie emerytury, niskie świadczenia mają też ogromny wpływ na gospodarkę. To przecież emeryci nie oszczędzają, tylko kupują dobra, kupują usługi, towary różnego rodzaju. I jeśli nie będą kupować, to znaczy, że nie będzie zapotrzebowania na pracę tych, którzy wytwarzają te usługi i wytwarzają dobra. Wobec tego nie tylko, że będzie mniejszy dochód, który będzie osiągał nasz budżet, ale także będzie rozrastało się bezrobocie, ponieważ dla ludzi, którzy mogliby wytworzyć te dobra i usługi, nie będzie pracy.
Odbieramy następny telefon, mamy ponownie znowuż kierowcę. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert z centralnej Polski, obecnie również jadący ciężarówką naszą A2.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dróg. Ja mam tylko takie pytanie do pani profesor. Jak to jest możliwe? Na czym to polega, że rząd odbiera nasze, powiedzmy, manipuluje przy naszych przyszłych emeryturach, próbując załatać swoją dziurę budżetową? Jeżeli przykładowo taki prosty, zwykły, szary człowiek jak ja, jak tam też koledzy się wypowiadali, wydaje mi się, że no nie bardzo tędy droga. Jeżeli, dlaczego na przykład nikt nie weźmie się właśnie, tak jak koledzy zwracali też uwagę na to, nikt się nie weźmie, powiedzmy, z urzędów skarbowych za kwestię zatrudnienia, za fikcję. Jeżeli przykładowo taki kierowca pracuje, żeby zarobić, utrzymać jakoś dom na godziwym poziomie 400 do 500 godzin w miesiącu, i on na papierze przykładowo składa PIT do Urzędu Skarbowego, wykazuje dochód 1360 zł brutto, dlaczego nikt, powiedzmy, nie jest w stanie tego skontrolować, wziąć się za takie rzeczy? Ja tego nie mogę po prostu zrozumieć. Bo mnie się wydaje, że jeżeli wzięliby się właśnie za kontrolę, za firmy, za te fikcyjne zatrudnienia, i gdyby na bieżąco płacili nie tylko kierowcom, mówię ogólnie, ludziom pracującym, wszystkie te składki, tak jak tu poprzednik mój się wypowiadał, pracuje w firmie państwowej, nie narzeka, płaciliby na bieżąco ZUS-y od takiej sumy, jaką zarabia, płaciliby diety, delegacje, godziny nocne i tak dalej, automatycznie ja zarabiając więcej, oddaję więcej do ZUS-u, prawda? Czyli ZUS ma większe pieniążki, żeby wypłacać te emerytury. Automatycznie ja, mając więcej pieniędzy, zwiększa się moja siła nabywcza, czyli robię większe zakupy, automatycznie wytwarzamy więcej, oddajemy większe pieniążki do budżetu, łatamy dziurę budżetową. Mnie się wydaje, że to jest całkiem proste i logiczne. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego przez tyle lat nasi rządzący nie mogą dojść do takich samych wniosków. Ja tego po prostu nie rozumiem. Może pani profesor mi odpowie na to pytanie. Przychodzę na odbiór. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich chłopaków za fajerami.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże, my się dołączamy. Szczęśliwie dojedźcie do celu.
Szczęść Boże. Dziękuję za te ciekawe obserwacje. Tu jest kilka spraw. No, musimy się zastanowić, komu służy ta wyuczona bezradność instytucji publicznych, takich jak urzędy skarbowe, czy takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, która nie kontroluje czasu pracy, czy nie kontroluje dochodów, które są wypłacane pracownikom. To oczywiście służy tym, którzy fałszują godziny pracy, fałszują zarobki, fałszują wysokość podatków, jaka jest opłacana, i składek na ubezpieczenie społeczne. Ktoś, można by powiedzieć, kto ma w tym interes, chce, żeby taka sytuacja istniała. Zatem więc mamy tutaj odpowiedź. Po prostu ten rodzaj nieprawidłowości, nazwijmy to bardzo delikatnie, służy tym, którzy z tego czerpią bardzo duże korzyści. I niech pan zobaczy, jak bardzo Business Center Club czy różne związki pracodawców bronią tych rozwiązań i bronią tych ustaw, ponieważ one dają im korzyści. No, ale jeśli jest rząd w demokratycznym kraju, to ten rząd powinien przede wszystkim troskać się o dobro wspólne i troskać się rzeczywiście o to, co służy całemu narodowi i co służy budowaniu uporządkowanego państwa. To, co pan mówi o zarobkach, to, co pan mówi o dochodach, to było rozstrzygnięte już w wieku XVIII, w wieku XIX, po raz kolejny w encyklice Rerum Novarum Leon XIII mówi o płacy rodzinnej, czyli ta płaca rodzinna ma wystarczyć robotnikowi na utrzymanie żony, dzieci, na wyżywienie, ubranie, mieszkanie, wychowanie dzieci, świętowanie według zwyczajów jego środowiska, a rządnemu i oszczędnemu powinna pozwolić dojść na oszczędności i na to, żeby doszedł z czasem do skromnego mienia. Wiek XIX. Ja myślę, że te rozwiązania, które są przyjęte w cywilizowanym świecie, a za taki uważam świat europejski, te rozwiązania muszą być także przestrzegane w Polsce. Polska zresztą podpisała szereg konwencji, szereg dokumentów wstępując do Unii i dobrze byłoby, żeby nasze związki zawodowe odrodziły się i zaczęły rzeczywiście pilnować interesów pracowników. Bo trudno wymagać, aby w takim właśnie bezładzie można było wymagać od pracodawców przestrzegania wszystkich praw, które są przecież zapisane i które obowiązują.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Renata z Paryża się kłania.
O, witamy Paryż.
Proszę ojca, pani profesor, już wypowiadałam się, że w ludziach najbardziej cenię, owszem, wykształcenie i zdrowy rozsądek. Ja wykształcenia za mocnego nie mam, ale Pan Bóg dał mi zdrowy rozsądek i myślenie i dużo, dużo pragmatyzmu. Uważam, Pani Profesor, że w tej chwili nasi rządzący od wielu lat po prostu tak się zabezpieczyli przepisami, mają tak potężne apanaże, wynagrodzenia, że w tej chwili pilnują tylko swojego biznesu i to się naprawdę nie zmieni. Jedyne naprawdę wyjście, żeby w wyborach po prostu dobrze wybrać ludzi i wręcz zażądać rozliczenia. Powtarzam po raz który. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było w Polsce stanu, Trybunału Stanu dla obecnie rządzących, bo po prostu, kolokwialnie powiem, przez prawie 4 lata, no dorżnęli Polskę i w tej chwili to nie ma co mówić, bo to już się działo dużo, dużo wcześniej. Ja obserwuję i interesuję się bardzo, bardzo od 2000 roku i każdy rok był coraz gorszy, ale po prostu to, co się zrobiło przez ostatnie prawie 4 lata, jak wygrała Platforma, no po prostu dorżnęli Polskę. W tej chwili szkodzą. Tuskowi bardzo brakuje pieniędzy, wyciągnął łapę po OFE i się skłócił, no niestety, z twórcą, panem Balcerowiczem, z wielkim ekspertem, panem Witoldem Orłowskim i z innymi, z panem Goliszewskim i po prostu jest wielka awantura, bo się rwie kasa dla tych ludzi. To jest to. To nie są emerytury. My nie będziemy mieli emerytur. Z czego te emerytury będą? Nie ma żadnej kontroli. Tu we Francji się psuje. Ale tu nie ma takich szwindli jak w Polsce. To jest w ogóle nie do pomyślenia jeszcze. Tu nie ma ideału. Nie ma ideału. A Bruksela teraz będzie tylko cisnąć, żeby tam kasę dać, bośmy weszli do tego. Zdecydowaliśmy się. Ja nie głosowałam za Unią Europejską i nigdy bym nie zagłosowała. Na wybory zawsze chodziłam też, wybierałam najpierw Wałęsę, na Kwaśniewskiego nie głosowałam. W ostatnich wyborach głosowałam za PiS-em. Oczywiście teraz też będę głosowała za PiS-em, bo nie ma ludzi idealnych, ale scena polityczna jest taka, jaka jest i to jest no dla mnie, no jeśli oni zawiodą, to no nie wyobrażam
Pani
sobie.
Pani Renato, już proszę dobrze konkludować, bo są inne,
tak,
inni słuchacze.
Będzie bardzo ciężko. To musi być po prostu Trybunał Stanu. To musi być odpowiedzialność, a nie, że oni sobie odejdą, bo przegrają wybory i zostawią taki bałagan, jaki jest. I musi być dekomunizacja, muszą przyjść zupełnie nowi ludzie. Ci, co są, koniec, gruba krecha i do widzenia. I dopiero inni naprawią Polskę i zlikwidować apanaże, nie te płace kominowe. I w tej chwili my wszyscy pracujemy na te apanaże. PKP pada, a prezesi mają po 100, po 200 tysięcy odpraw, bo im potworzono kontrakty menadżerskie. To się naprawdę w głowie nie mieści i my na to wszystko pozwalamy i po prostu dosyć z tym, dosyć.
Dziękujemy. Do Pani Renato, dobrze?
Bóg zapłać.
No, z Panem Bogiem.
Dobranoc.
Dobranoc.
Chcę tylko króciutko powiedzieć, że w każdym ustroju, a szczególnie w ustroju demokratycznym, trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości działania. Ja oczywiście nie wiem, czy jest jakiś trybunał, czy nie jest. Oczywiście potrafię ocenić skutki tego, co się dzieje, ale nie potrafię tu wyznaczyć winy i myślę, że nie naszą rolą jest wyznaczanie winy. Naszą rolą jest dążenie do tego, żeby zrozumieć, jaki jest interes Polski, jaki jest interes Polaków, naszych rodaków i jak powinniśmy urządzać nasz kraj, żeby w tym kraju było jak najmniej niesprawiedliwości, krzywd i biedy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus, ja już dzwoniłam do Ignacego, tylko chciałam jedno pytanie zadać, bo pani skomentowała moją wypowiedź w ten sposób, że no po prostu ten rząd nie jest aż tak zły i nie chce rozlewu krwi. No ja mam inne zdanie. Natomiast tutaj jest jeszcze pytanie konkretne, bo takie mi się nasunęło i myślę dość ważne. Skoro część osób, no duża część osób, no wykształconych, profesorów i tak dalej, i zwłaszcza tych, którzy tworzyli OFE, taki Balcerowicz i inni, prawda, wiedzieli od początku, że OFE jest złem i wchodzili w to świadomie, dlaczego dopiero dziś oficjalnie ogłasza się to, na przykład pani mówi na ten temat i parę dosłownie tylko osób, że OFE to jest zło. Dlaczego tak jest? A dlaczego nie mówiono o tym wcześniej? Bo na przykład ja zdawam sobie sprawę, bo jestem osobą, jestem wyszczelona, że to od początku jest
Schindler,
za przeproszeniem używając brzydkiego słowa. Dlaczego dopiero dzisiaj, w tym momencie? I teraz kto za to zapłaci? Czy te osoby, które nas wprowadzały świadomie w błąd, to znaczy nie nas, nie mnie, ale powiedzmy tych, którzy przystąpili do OFE, zapłacą za to, czy nie zapłacą w sensie prawnym? Dziękuję.
Nie wiem, nie mnie tu wyznaczać karę. W tym środowisku, w którym ja jestem, no troszkę osób mówiło. Problem polega na tym, że te osoby, co tu dużo mówić, te osoby nie miały wielkich możliwości przemawiania ani występowania w telewizji, w radio czy publikowania tekstów. Ja w telewizji Trwam mówiłam o tym, że była wyszkolona drużyna dziennikarzy przez Bank Światowy i przez instytucje międzynarodowe, instytucje finansowe. I ta drużyna dziennikarzy rzeczywiście zawsze pisała o otwartych funduszach emerytalnych dobrze i dobrze o tym systemie emerytalnym, który został wprowadzony. Dzisiaj także wiele osób mówi, że to jest że to jest wielkie osiągnięcie i wielkie dobro. Nie dla wszystkich. Na pewno dla garstki tych, którzy z tego korzystali i korzystają, jest to bardzo dobry dochód, bo otrzymują ogromne pieniądze bez żadnej pracy. Natomiast dla emerytów, dla kraju, dla młodych ludzi, dla wszystkich właściwie, dla większości zdecydowanej naszych obywateli, to jest rozwiązanie niedobre. Jest to rozwiązanie, które pogrąża nasz kraj na wiele, wiele lat, wiele dziesiątków lat w ogromnych długach.
Odbieramy następny telefon.
Można?
Tak, jest pani.
Szczęść Boże, tutaj mówi Maria z Warszawy. pozdrawiam ojca prowadzącego i szanowną panią profesor. Właśnie do tego, do tej sprawy, którą poruszyła przed chwilą słuchaczka, chciałam dodać taką rzecz. Wprawdzie jestem osobą już dawno otrzymującą emeryturę, ale interesuję się wszystkimi bieżącymi sprawami. I tutaj chcę, że tak powiem, hołd złożyć przewidywaniom Radiu Maryja, konkretnie ojca Tadeusza Rydzyka. Otóż doskonale przypominam sobie, że właśnie wtedy, kiedy już za premiera Cimoszewicza, chyba później za premiera Buzka, wchodziła koncepcja tej właśnie reformy, ksiądz Tadeusz Rydzyk, ojciec Tadeusz Rydzyk, sprowadził, znaczy poprosił o udział w dyskusji na ten temat, bo było to całkowite nowym, prawda, dla w sytuacji polskiej. I doskonale pamiętam dyskusję polskich, nazwijmy patriotów, fachowców, chyba z Kanady, ze Szwajcarii i chyba ze Szwecji, to trzeba by spojrzeć do internetu, cofnąć się o te i kilkanaście lat. I była audycja na ten temat, dość długa. Ja zresztą jeszcze parę osób odzwoniłam, które interesowały się tą sprawą i słuchały i mogą to potwierdzić. Zresztą to chyba, prawda, w internecie Radia Maryja jest. I właściwie te osoby, które zajmowały się za granicą od lat, pracowały w firmach ubezpieczeniowych i właśnie doskonale znały ten temat, wszystkie ich refleksje, doświadczenia mówiły, że nie należy tego stosować w Polsce. Taki był trójgłos chyba, bo to chyba trzech fachowców Polaków za granicy występowało. Chciałam do tego wrócić, bo doskonale tą audycję pamiętam, ponieważ w rodzinie mam dużo, wielu młodych ludzi i chciałam jako osoba już starsza zorientować się, co ich czeka. I opinia była wręcz negatywna. Proszę bardzo sprawdzić właśnie w internecie i w historii audycji na ten temat, że taka audycja na początku tylko, gdy jeszcze w Polsce nikt niewiele na ten temat wiedział. Dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo trudno tu powiedzieć, dlaczego tak się stało. Ja myślę, że siła rażenia mediów prywatnych, ale także mediów publicznych, gazet, które nie dopuszczały do jakiejkolwiek dyskusji na ten temat przez kilkanaście lat, do pokazania, do czego ten system prowadzi, była ogromna. I niestety ludzie posługują się często hasłami. Trudno zresztą od nich wymagać, jeśli coś przyjmuje rząd demokratyczny, jeśli przyjmuje Sejm wybrany demokratycznie, to ludzie mają prawo wierzyć, że i mówią, premier siedzi pod palmą i opowiada, że będzie wspaniale, to mają prawo wierzyć. I naprawdę trudno mieć do ludzi pretensje. Ale być może z tej nauki, z tego doświadczenia trzeba wyciągnąć bardzo daleko idące nauki i zastanowić się, w jaki sposób podchodzić do różnych reform i w jaki sposób te reformy powinny być społeczeństwu prezentowane. Nie tylko dotyczące systemu ubezpieczenia społecznego, ale wszystkie te reformy, które istotnie zmieniają stosunki i warunki społeczne.
Dzwonił pan Leon z Lubelskiego, tylko prosił przekazać pani profesor, że by chciał bardzo, żeby na ten temat w naszym dzienniku artykuł się ukazał, by też ludziom pomógł zrozumieć całą tą politykę związaną właśnie z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Mamy następny telefon. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam i pozdrawiam.
A kto się dodzwonił?
Zdzisława i panią profesor. Przysłuchuję się tej audycji.
Można się przedstawić?
Bernadeta z Małopolski.
A, pani Bernadeta.
Ja chciałam tylko zwrócić tutaj na jedną rzecz uwagę, na którą nikt do tej pory się nie wypowiadał. Może nie miał okazji się dodzwonić i także pani chyba profesor to jakoś tak pominęła. Otóż, kiedy zaczęto bardzo nagłaśniać i oczywiście reklamować te nowe fundusze emerytalne, wszystkie firmy były zagraniczne. I myślę, że to było, tak jak pani wspomniała o tym banku, prawda, światowym, tam siedzą też ludzie, którzy potrafią liczyć, i spodziewali się prawdopodobnie kryzysu. Dlatego chcieli załapać jak najwięcej pieniędzy. A skąd je wziąć? No właśnie po prostu od ludzi. I okazało się, że trafiło to na Polskę. Pani wspomniała bardzo dobrze, że nikt tego nie przyjął, a ci, co przyjęli, bardzo szybko z tego zrezygnowali. Pozostaliśmy tylko my. Ja tak uważam, że przewidywano kryzys i chciano zabezpieczyć się w ogromne pieniądze, które ściągnięto od naszych ludzi. To jest jedna sprawa. Dlaczego niszczą Polskę? Otóż tak się złożyło, że kiedyś miałam okazję mieć w rękach pewne materiały, których wyraźnie było powiedziane, że Polska w planach Zachodu, czyli powiedzmy tej starej Unii, ma być dla nich zielonymi płucami. A więc nie ma być tu przemysłu, nie ma tu być dużo ludzi. Halo? Halo? Halo?
Radio Maria, bardzo proszę.
Można mówić?
Szczęść
będzie pochwalony.
Momencik. Tak, momencik.
Tak? No słucham.
Tak, momencik, ja tylko. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Dzwoni Marian z Niemiec. Tak chciał po niemiecku. Troszeczkę gryzgot. Szczęść Boże.
Gryzgot, szczęść Boże.
Tak właśnie fragmentarycznie słucham tej audycji przed 24, bo 24 i niektórzy słuchacze tak bardzo impulsywnie podchodzą do dyskusji i obwiniają tak rząd ten obecny i tak dalej, a tak myślę, że jednak trzeba się rozglądać tak bardziej ko swojego podwórka, jak my jesteśmy, bo ten rząd wyrósł z nas, żeśmy go wybrali, to nie przyjechał rząd z zagranicy czy z kosmosu, tylko to są ludzie, którychśmy wybrali i uważam, że jeżeli przyjdzie następna ekipa, czy to będzie PiS, czy SLD, poczynania i rządy będą podobne. Ja jestem przedsiębiorcą.
Właśnie, panie Marianie, właśnie po to rozmawiamy, żeby ludzie się po raz wtóry nie dali oszukać. I po to pani profesor jako specjalistka jest tutaj, a ludzie, ja myślę tak, jeżeli mogę polemizować odrobinę z panem, oczywiście, to chciałem powiedzieć, ci ludzie, no przed kim mają się wyżalić, że zostali oszukani? I myślę, musimy zrozumieć, prawda, tych ludzi.
Często się mówi, jak była komuna, że ktoś tam poszedł na skargę do pierwszego sekretarza i była jakaś tam reperkusja tego. A dzisiaj no nie ma się przed kim wyżalić. Ale ja tak patrząc na swoje podwórko, bo ja pochodzę z Podkarpacia, konkretnie z powiatu leskiego, gdzie byłem ostatnio, dosłownie przedwczoraj, wczoraj, i sam widzę, bo aż mam 50 lat, jak tam wszystko ubożeje, jak się kurczą miejsca pracy, a skąd mamy mieć te emerytury. Państwa, do których polska społeczność emigruje, rozwijają się gospodarczo. Wiadomo dlaczego. Jeżeli ja przyjechałem do Niemiec, założyłem firmę, ja wynajęłem mieszkanie, płacę czynsz, ja kupiłem samochód, ja płacę podatek, państwo niemieckie się rozwija. Polska, w Polsce się wykształciłem. Polska mnie, za polskie pieniądze ja zdobyłem wykształcenie. I dlaczego ja jestem tu, a nie w swoim kraju? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Ale po prostu chciałbym trochę ostudzić emocje tu niektórych słuchaczy i tego ciągłego krytykanstwa, bo ja ciągle uważam, że nasze społeczeństwo jest w pewnym sensie chore, dlatego że my sami nie potrafimy się dobrze gospodarzyć i ciągła krytyka. Jak żył świętej pamięci prezydent, też były przepychanki, też były zarzuty, że podpisał ustawę, często w Radiu Maryja słyszałem, nie chcę po prostu tego kontynuować. Ale my sami nie potrafimy się gospodarzyć. Dlaczego Polska pustoszeje? Ja kiedyś pisałem w sprawie, na przykład tak króciutko powiem, tylko polskich kolei, że gdzieś tam się coś wali, coś się rozsypuje. Teraz na przykład na odcinku Sanok, granica Polski, już nic nie jeździ, także już tam nie trzeba nic remontować. Groza i strach. I to co dalej będzie? Cukier jest po ponad 3 zł, już słyszałem. I rozwaliło się 20 chyba cukrowni i cały czas powtarzam, my sami, czyli władze samorządowe, my jako naród polski sami nie potrafimy się gospodarzyć. Nie oskarżajmy rząd, bo ten rząd wyszedł z nas. My go wybieramy. My wybraliśmy burmistrza, wybraliśmy prezydenta i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że jakąś świadomość mamy, ale jeżeli rozbieramy swoje miejsca pracy, takie jak Cygielnia w Olszenicy, jak Rudenka, jak Ustianowa, to są małe tylko przykłady. Jak w Sanoku był Spichlerz, gdzie była bocznica tetrowa, gdzie były silosy zbożowe i rada, to już parę lat temu już historia, rada miasta podjęła uchwałę to, żeby to wszystko rozebrać, wyciąć i wywieźć na złom. Przepraszam, to z Warszawy zrobili, czy z Sanoka? Kto to zrobił? Pytam się, kto to zrobił? I proszę tylko społeczeństwo nasze, żebyśmy zaczęli od swojego podwórka, nie od Warszawy, bo korzeń jest zły. Korzeń jest zły. Jeżeli dalej będzie ta emigracja, na pewno nie będzie emerytur. Społeczeństwo ubożeje i w Polsce zostaną, już są, tylko emeryci, renciści i jeszcze dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej, średniej i jeszcze na studia. Także mocno bym się tutaj uderzył w piersi z tego, co słyszę, kto się, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować, że on jest niedobry i tak dalej. Zacznijmy się sami gospodarzyć i wtedy będzie dobrze. Zacznijmy myśleć sami, żeby w Polsce coś robić. Ja jestem fascynatą w kolei i idę w tym kierunku, żeby na przykład ratować ten region. Ja pisałem pisma i do władz wojewódzkich, do prezydenta świętej pamięci, ale wszystko po prostu tak na początku mojej wypowiedzi zostało na niczym, że nie trzeba nic remontować. Została infrastruktura kolejowa, została przekazana na władze samorządowe. Władze samorządowe nie mają pieniędzy, bo jest kryzys, wszędzie jest kryzys. W Niemczech też jest kryzys ogólnie. I po prostu jeżeli społeczeństwo nasze nie zacznie myśleć i uderzać się w piersi i przestać krytykować, tylko zacząć pracę u podstaw, to wtedy do czegoś dojdziemy. Ja nie chcę przedłużać.
Panie Marianie, dziękuję. Pani profesor się ustosunkuje, dobrze? Proszę przejść na odsłuch.
Pan Marian mówi tak, niech się każdy przyłoży, a wszystko się dobrze złoży. Panie Marianie, musi być dobry zarząd. Pan sam wie, że jak pan założył firmę, to pan działa w jasnych, oczywistych warunkach, które pan zna z góry i pan może te warunki akceptować bądź nie. Niestety tak nie jest i krótko mówiąc, to nie jest tak, że każdy z nas będzie dobrze pracował i będzie bardzo dobrze. Pewnie troszkę byłoby lepiej, gdyby tak było, ale musi być pewna ogólniejsza myśl, pewien ogólny program i konsekwentne realizowanie tego programu. A przede wszystkim musi być troska o dobro wspólne, troska tych, którzy rządzą, tych, którzy mają więcej władzy, o własny kraj i o jego obywateli. A tego niestety nie mamy. I my tu nie narzekamy. Ja nie widzę tutaj narzekania. Ja raczej w wypowiedziach naszych słuchaczy widzę ogromną troskę o to, i ogromny smutek, że nie wszystkie sprawy idą w dobrym kierunku, że nie wszystko jest dobrze rozwiązywane. Ja myślę, że ten namysł nad tym, ta troska o to, żeby było lepiej, może naprawdę dobrze zaowocować. I trzeba w to wierzyć, że tak będzie. No i liczę też na to, że pan jako osoba doświadczona, pan, który już zdobył też doświadczenie za granicą, wróci i to piękne Podkarpacie będzie pan rozwijał i ono będzie jeszcze piękniejsze niż było kiedyś i nowoczesne i bogate, bo tam są wszystkie warunki, żeby właśnie takie było. No i jeśli będzie miało takich ludzi jak pan, to na pewno będzie wspaniale.
Pani profesor, nie wiem, czy pani by się też zgodziła, właśnie też ze strony słuchaczy nie jest tyle, powiedzmy, duch krytyki, ile jest ocena faktów, które są niepokojące dla naszego narodu.
No ale ta ocena wynika z głębokiej troski, wynika z ich postawy obywatelskiej, z ich chęci naprawy tego, co jest niedobrze. I to jest naprawdę wielka nadzieja.
I pani dobrze, bardzo dobrze to nazwała, że to nie chodzi właśnie o narzekanie, ale o zatroskanie. Odbieramy następny telefon, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Danuta z Małopolski.
Szczęść Boże.
Chciałam tutaj swoje uwagi wynikające z doświadczenia i oczywiście oparte na głębokiej trosce, ponieważ no ja jestem mamą piątki dzieci i tutaj obserwuję i podejmuję działania w trosce o te moje dzieci. I tak, oczywiście pracuję 25 lat, była informacja o tym drugim filarze, zapisałam się do niego z taką nadzieją, że no, na lepszą przyszłość dla siebie, ale i dla moich dzieci. No dzisiaj słyszę, że to jest zupełne oszustwo i nieporozumienie. I mam w związku z tym pytanie do pani profesor. Co ja mam dzisiaj zrobić? Wypisać się, wrócić do ZUS-u, no jaką decyzję podjąć dzisiaj, bo jest źle, co ja mam zrobić? To jest takie pytanie dotyczące ściśle tego tematu. Natomiast tak ogólnie, jak patrzę na tę naszą ukochaną ojczyznę, to jaki mamy stan? Wyprzedany majątek narodowy. Nie mamy zakładów pracy, nie mamy banków, które by wspomagały swoimi zyskami budżet państwa. Nie mamy tego, dziura budżetowa, bo nie mamy majątku, nie mamy zakładów i firm państwowych, banków, które z wypracowany zysk wrzucałyby do budżetu państwa, a tym samym moglibyśmy my jako obywatele liczyć na mniejsze obciążenia podatkowe. Czyli nie ma dodatkowego dochodu, podatkami będziemy coraz większymi obciążani my. To jest sprawa, która wynika no, ze stanu faktycznego. I żeby coś się w naszym kraju poprawiło, no niezbędna jest zmiana ordynacji wyborczej. Nie mogą to być od poziomu powiatu, województwa, samorządu powiatowego, wojewódzkiego, po listy wyborcze do Sejmu i Senatu. Nie mogą to być listy partyjne. Na czołówkach tych list, na pierwszych, drugich miejscach są ciągle te same osoby. Od wielu lat, jak popatrzeć na te listy z poszczególnych okręgów, są te same osoby. Nie mają szans ludzie wartościowi, pracowici, wykształceni i tutaj to jest podstawowa sprawa, żeby coś w tym naszym kraju drgnęło. Podstawowa sprawa, żeby ludzie wartościowi, tak jak ukłon w stronę pani profesor, no zechcieli trafić do i zarządzać naszym państwem na zdrowych zasadach. No ja tutaj dziękuję no tak na gorąco te takie myślę uwagi, które są podyktowane cały czas nie narzekaniem, tylko troską o naszą ojczyznę. Zastanówmy się, co zrobić, w jakim kierunku pójść i co naprawić w tym stanie obecnym złym. No pewnych rzeczy nie da się cofnąć. Majątku, który został sprywatyzowany za czapkę gruszek, rozwalone duże przedsiębiorstwa, rozproszeni pracownicy. Dzisiaj mówimy związki zawodowe, ale gdzie te związki budować? gdzie, jak nie ma tych zakładów pracy. Każdy jest wystraszony o miejsce pracy, o chleb dla swojej rodziny. Także natomiast ja myślę tak, że podstawową, najważniejszą sprawą dzisiaj jest zrobienie ordynacji wyborczej na zdrowych zasadach. Okręgi jednomandatowe, głosujemy na ludzi, których znamy w naszych regionie, których szanujemy i wybieramy tych ludzi. Nie głosujemy na listy partyjne, bo naprawdę akurat zgłębiłam ten temat. Dla przeciętnego Polaka zrozumienie ordynacji wyborczej od poziomu powiatu jest naprawdę tak skomplikowane, że jest trudne do pojęcia. Ja dziękuję i proszę tu panią profesor o kilka słów uwagi. Szczęść Boże.
Więc może nie wprowadzajmy tematu ordynacji wyborczej, bo to jest zupełnie inny, oddzielny temat i na pewno są tu znacznie lepsi specjaliści, także w Radio Maryja, którzy w tej sprawie by się wypowiadali. Oczywiście możemy powiedzieć, że najlepiej, żeby rządzili ludzie prawi, prawdziwi patrioci, osoby, które są zatroskane o nasze dobro wspólne. No, to ogólna dyrektywa jak najbardziej słuszna i ogólna zasada, tylko niesłychanie trudno jest ich dobrać, dlatego że każdy, kto startuje do władz samorządowych, rządowych, do Sejmu, Senatu, to właśnie tak się przedstawia, więc to naprawdę jest trudne. I tyle może na ten temat. Natomiast no cóż, no podzielam pani troskę i podzielam pani uwagi dotyczące tego, że nasz majątek zupełnie dobry, może źle zarządzany w poprzednim okresie i na pewno źle zarządzany, został zmarnowany w dużej części. Już słusznie pani używa słowa wyprzedany, bo nie został sprzedany, tylko właśnie wyprzedany w sposób dość niefrasobliwy, żeby nie powiedzieć po prostu bezmyślny i marnotrawny. Co pani ma robić w tej sytuacji, w jakiej pani jest? No, jeśli ma pani możliwość powrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to niech pani zrobi to jak najszybciej. Ale chcę powiedzieć, że bez zmiany zasadniczej emerytury, systemu emerytalnego, bez powrotu do systemu właśnie solidarnościowego, my niestety te emerytury w systemie kapitałowym będziemy wszyscy mieli bardzo niskie.
Pani profesor, ostatni już naprawdę telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
serdecznie
zawsze.
Pozdrawiam panią profesor i ojca prowadzącego. Ja co prawda już jestem
emerytką. A kto mówi?
Zdążyłam się załapać na emeryturę przed tą zmianą, ale chciałam zapytać, czy nasze emerytury są bezpieczne? Nam już nic nie zabiorą?
Tego nie wiem.
A poza tym chciałam zapytać, moje dzieci są prywatnie ubezpieczone, kiedyś to się nazywało chyba Allianz, a w tej chwili Aviva. Czy te fundusze są bezpieczne?
No, to są fundusze, które działają na rynku, które po prostu inwestują przede wszystkim w akcje, prawda, które inwestują w papiery wartościowe różnego rodzaju. I tak jak to na giełdzie, prawda, jeden wygrywa, drugi przegrywa, tam się niewiele tworzy. Wobec tego, rzecz jasna, jeśli są takie środki, to być może warto, ale tutaj nikt nie może doradzić dobrze, ponieważ każdy z nas, inwestując pieniądze, sam odpowiada za skutki tego inwestowania. I w tym systemie otwartych funduszy emerytalnych niedobrze stało się, że odpowiedzialność za to, jak działa wolny rynek, wzięło na siebie państwo. Państwo nie powinno nigdy brać takiej odpowiedzialności.
No ale to przynajmniej może coś tam z tego będą dodatkowo mieli oprócz swoich emerytur.
Tego nie wiem, proszę
tego
panią. To, co na pewno będzie człowiek miał, to, że się wykształci bardzo dobrze, że zdobędzie umiejętności, że będzie miał prawy charakter, prawe sumienie, będzie pracował i będzie po prostu cieszył się dobrym zdrowiem. To są te wartości, które są jego osobistymi wartościami. Wartości materialne, jak widać dzisiaj w Japonii, można stracić bardzo szybko.
Dziękujemy pani, musimy już kończyć.
Dziękuję, również dziękuję. Dobrej nocy, dziękuję bardzo.
Wzajemnie. Dobranoc. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Pani profesor, może ostatnie słowo do naszych słuchaczy.
Bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Dziękuję za cierpliwość i myślę, że jestem bardzo zbudowana postawami słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Przede wszystkim postawami patriotycznymi, pełnymi troski o dobro wspólne, troski o naszą ojczyznę, o nasz naród. Także troski o te sprawy, które są ogólne, a nie tylko ich własne sprawy. I myślę, że to jest właśnie ten kapitał, na którym możemy budować i ten kapitał, który daje nam dobre nadzieje na przyszłość. Jeszcze raz Bóg zapłać za zaproszenie i Bóg zapłać za wszystkie głosy i możliwość wysłuchania Państwa, którzy dzwonili i z którymi miałam okazję porozmawiać.
Pani profesor,
szczęść Boże.
Ja w imieniu redakcji, zespołu redakcyjnego i całej rodziny Radia Maryja bardzo dziękujemy za tyle godzin spędzonych właśnie tutaj, najpierw w studiu telewizji Trwam, a teraz w studiu Radia Maryja i też wszystkim słuchaczom to pragnę podziękować rzeczywiście za to, za te telefony, za to włączanie się w ten program Rozmów Niedokończonych, a przypominam Państwu, tematem rozmów był temat skutki reformowania systemu ubezpieczeń społecznych, a naszym gościem była pani profesor doktor habilitowana Józefina Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski. Bóg zapłać Pani.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję, szczęść Boże i dużo pomyślności i łask Bożych dla Radia Maryja i dla telewizji Trwam, a także dla słuchaczy, dla całej rodziny Radia Maryja.
Bóg zapłać i najlepsze życzenie dla Pani i dla Pani rodziny.